Nic tak nie podnosi Polski w oczach jej sąsiadów, jak fakt rozwoju polskiej floty. Albo inny cytat. Nie ma rzeczy, która by bardziej wzbudzała zaufanie do Polski, jak polska bandera na morzach. Przed mikrofonem Marek Koszur. Witam Państwa. Dzisiejszą audycję rozpocząłem dwoma fragmentami z prasy dwudziestolecia międzywojennego. Fragmenty te, bardzo typowe i charakterystyczne, odzwierciedlają kierunki, w jakich zmierzały ówczesne poczynania propagandowo-morskie. Skutki, siła oraz właśnie kierunki owego wiatru od i do morza, pobudzającego entuzjazm, a także nieprzepartą chęć poświęcania się idei morskiej po odzyskaniu niepodległości, będą tematem naszego spotkania.
Gdynia była nędzną wioską, która miała knajpę pod dębem, w której można było kwargle zjeść. I tam było klepisko, tam nie było podłogi nawet. A przystań rybacka, no to był taki sklecony z desek molu długości, czy ja wiem, nie wiem, miała 10 metrów. Taka przystań dla łódki rybackiej z rozwalonymi schodkami i to była cała Gdynia.
Czy widok nadmorskiej wioski mógł wzbudzać w młodych ludziach marzenia i tęsknoty? Nie, ale między innymi podtrzymywana przez lata zaborów pamięć o minionych dokonaniach na morzu, emocjonalne przygotowanie młodych, a także uświadomienie im dziejowej konieczności wyruszania na morskie szlaki zrobiły swoje. Ale przypomnijmy, w pierwszych latach, tak prawdę powiedziawszy, to polska bandera nie miała nawet na czym powiewać. Nie było floty, nie było portów, nie było zbrojnych sił morskich. Był tylko nadmorski piasek. I jeszcze jeden cytat. Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuje utworzyć marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem sekcji przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Podpisał Józef Piłsudski. Ten dekret wywołał nie wiatr, ale huragan od i do morza. Ale po kolei. Odzyskany dostęp do Bałtyku, także granicy państwa, to przede wszystkim sprawa ochrony tej granicy. O służbie w 1 Batalionie Piechoty Morskiej marzyły setki młodych ludzi. Wśród nich był Stanisław Wojciechowski.
Przez pierwsze 4 miesiące każdy biegał w ubraniu cywilnym, jakie przywiózł z domu. Moi rodzice przewidywali, że będzie ciężko z umundurowaniem i dali mi najlepszy garnitur, najlepsze palto i specjalne uszyte do wojska buty z cholewami. Wyglądałem wśród kolegów jak oficer. Tylko mi dali taką niemiecką krymkę bez daszka i był polski orzełek. To jedyny mundur wojskowy to była ta czapka. Ale 4 miesiące biegaliśmy w ubraniach prywatnych. Później nam uszyli marynarskie ubrania z jakichś granatowych materiałów, ale to były, jak to u nas mówili, włókna z pokrzyw. To bardzo szybko się rozłaziło na rękawach i kolanach. To uszyli krawcy warszawscy tak według przeciętnej miary. I jak nas umundurowali, to nie jeden okazało się, że miał parę cali za długie nogawki, no to zawijał to samo i z rękawami. Zaczęły pracować później krawieckie pracownie, no i stopniowo obcinali, dopasowywali, aż nas przyodziali tak, że ten mundur nie wiewał tak jak worek na kiju.
Służbę w szeregach batalionu ceniono sobie nade wszystko. Oto jeszcze jeden przykład.
Przyszedł rozkaz 18 stycznia zająć Toruń. I pamiętam, był w ten czas dość dotkliwy mróz, zaśnieżone pola. I cały batalion, zerwany o 2 w nocy 18 stycznia, powędrował na przełaj przez pola i nasz batalion zajął Toruń już o godzinie 8 z rana. Byliśmy tak przepoceni, że kiedy stanęliśmy na chodnikach, to te potrójne podeszwy były mokre i widać jakby wyjęte ze stawu postawione na chodniku oznaczały od razu, że tam naciekło naszego potu poprzez te potrójne podeszwy. Przepociliśmy koszulę, mundur I później na tym mrozie przyszedł rozkaz, karabiny w kozły i staliśmy 3 godziny czekając, aż przyjedzie sztab Halera, żeby pójść w defiladę. Niemożliwie zmarzliśmy. Panny toruńskie, mimo mrozu, w białych sukniach rozdawały nam wódkę, cukierki i pierniki. To trochę pokrzepiło nas. Jak później poszliśmy w defiladę, to ta defilada trwała 6 godzin, bo oprowadzali nas wokoło całego Torunia i znowu się spociliśmy niezmiernie. Dopiero o godzinie 8 wieczorem dostaliśmy się na Podgórze do koszar i to wymrożonych i w ciągu 1 minuty już chrapały.
Powstanie pierwszej polskiej szkoły morskiej w Tczewie w 1920 roku było wielkim wydarzeniem w morskich dziejach narodu. Oto rozpoczyna się kształcenie polskich oficerów. Powstaje specjalistyczna kadra, która obejmie, a no właśnie, w owym czasie statków jeszcze nie mieliśmy. Ale to nie było ważne. Statki będą już niedługo. Poczekamy, ale żeby nie tracić czasu, szkolmy marynarzy. Z każdym rokiem idea morska zdobywała coraz szerszą rzeszę entuzjastów. Powstawało szereg pism poświęconych tylko tym tematom. Myśl o panowaniu na morzu i przysparzaniu tym samym świetności ojczyźnie była bliska każdemu Polakowi. Stąd też szereg instytucji, towarzystw, imprez i akcji o charakterze oświatowo-morskim. Ludwik Hermel, absolwent szkoły tczewskiej, z braku możliwości zatrudnienia na statkach przeniósł się do Poznania, gdzie kontynuował naukę.
Będąc na studiach w Poznaniu, wiązałem się wówczas z ruchem, który reprezentowała Liga Morska. Zapoznałem prezesa Ligi Morskiej oddziału w Poznaniu Juliana Rumla, późniejszego dyrektora żeglugi polskiej w Gdyni. Pełniłem funkcję sekretarza zarządu. Prezes jest od reprezentacji, ale od roboty tej szeregowej i technicznej to jest sekretarz. Te funkcje ja pełniłem. I funkcje propagandowe, i funkcje szkoleniowe, bo też trzeba było w tym kierunku działać. Poza tym zakładaliśmy oddziały powiatowe, urządzaliśmy obchody różnych uroczystości morskich, jak rocznica bitwy pod Oliwą, czy rocznicę zdobycia brzegu morskiego, który dał nam przecież podstawę do stworzenia żeglugi i w ogóle całej marynarki.
To była działalność na terenie Poznania, miasta odległego jednak od morza. Jak mieszkańcy Poznania odnosili się do szerzenia i propagowania idei morskich?
To dla nich było atrakcyjne. Przez Wartę mieli kontakt z wodami Bałtyku albo przez Wisłę też do Bałtyku, więc odległość od morza to w tym okresie nie decydowała o działalności. Chodziło o to, że trzeba było wpoić w ludzi tą ideologię, że morze to jest i rozrywka, i sport, i działalność gospodarcza przede wszystkim. To jest żegluga, to są stocznie, to jest i obrona przez marynarkę wojenną, to są wszystko te zagadnienia, które są związane z interesami państwa. Ludzie chętnie przychodzili, godzili się na takie propozycje. Najlepszym dowodem, kiedy zebrało się trochę marynarzy, to jeszcze zorganizowaliśmy Związek Marynarzy Rezerwy Wojennej Marynarki.
I to również w Poznaniu.
Tam był pierwszym prezesem pułkownik Lange. Kiedy on ustąpił, to ja objąłem tą prezesurę. Poza tym, kiedy powstał Komitet Floty Narodowej, którego działalność leżała w propagandzie marynarki wojennej i obrony wybrzeża, zbieraniu funduszów na ten cel, to ja również objąłem stanowisko sekretarza tegoż komitetu. Niezależnie od mojej pracy na odcinku Ligi Morskiej, musiałem pamiętać o jednym, że byłem harcerzem. W związku z tym trzeba było zarazić młodzież bakcylem morskim. Trzeba było stworzyć organizację w ramach głównej kwatery ZHP, które wydzieliłyby tą domenę żeglarzy morskich. I to udało mi się zrobić, bo uzyskałem placet komendanta chorągwi poznańskiej i naczelnika ZHP w Warszawie, drucha Antoniego Olbrąckiego, zresztą z którym się znałem dobrze, bo w okresie łódzkich prac byłem jego zastępcą.
Tak oto powstały harcerskie drużyny morskie. Poznań był w owym czasie jednym z najsilniejszych ośrodków tworzących polskie tradycje morskie. To właśnie stąd jacht pod dowództwem pana Ludwika Hermela przewiózł harcerzy do Danii. Przez Bałtyk na owe czasy wyprawa ogromna. kiedy w 1926 roku Polska zakupiła pierwsze statki, kiedy nadzieje na powstanie floty handlowej stały się prawie rzeczywistością, ponownie ruszyła na morze, do szkoły, a także bezpośrednio na owe statki duża grupa młodych ludzi. Niestety, nie znaleźli oni pracy ani na tych, ani na następnych zakupionych jednostkach. Wiele jeszcze lat musieli czekać polscy marynarze, zanim stanęli na mostkach kapitańskich, przy sterze, w maszynie. Mówi Urban Krzyżanowski.
Jak myśmy poszli na statki w 26 roku, myśmy byli w ogromnej mniejszości. Bo tam były z Marsylii, z Bordeaux, z Paryża, byli gdańszczanie, byli Austriacy, byli wszyscy, a myśmy zaledwie stanowili może 1/5 stanów oficerskich. Byliśmy tą prześladowaną niemal mniejszością, na którą wszyscy się patrzyli z niedowierzaniem, ale którego się wszyscy jako młodej gwardii przyszły i się, prawda, obawiali. Wtedy występowały dosyć silne antagonizmy między tymi nowymi Polakami już ze szkoły polskiej z tymi wszystkimi Polakami i niepolakami przede wszystkim spod dawnych państw zaborczych. Ten moment, prawda, tego konfliktu nowych Polaków i Polaków jeszcze z okresu zaborczego występował wszędzie w całej Polsce. Występował również i pod naszą banderą, tylko może nie dostrzeżono tego zjawiska, może go tak nie nazwano. Moim zdaniem ta znaczna solidarność, która kiedyś rzeczywiście panowała i wreszcie ten pewien wspólny sentyment, on się urodził dopiero właśnie na statkach, gdzie byliśmy tą prześladowaną mniejszością. Gdzie wszyscy byli wojskowi, przychodzili z wojskowymi, prawda, pensjami i jeszcze sobie dostawali stanowiska, prawda, kapitańskie. I byli tą kastą uprzywilejowaną, a nas używali tylko do roboty. I tutaj się ten patriotyzm, moim zdaniem, tutaj się ten patriotyzm dopiero się wytworzył.
Słowem, chęć oraz potrzeba pływania były silniejsze niż zniewagi oraz upokorzenia. Mówi Władysław Milewski.
Jak ja pływałem na statkach, na Kościuszce, na Piłsudskim, to asystenci byli, wie pan, tacy ambitni, pracowici. Asystenci dostawali wynagrodzenie miesięczne bez żadnych nadgodzin. Kiedyś do mnie przyszli dwaj asystenci i mówią, jak jest awaria w maszynie, to pan zawsze woła Modzelewskiego i Chowańca, mówi, tak jakby oni jedyni byli mądrzy. Dlaczego pan nas nie wzywa? My tak samo potrafimy, jak oni to samo zrobić i tak dalej. Wszyscy z nich byli starszymi mechanikami później po wojnie w naszej flocie.
Potrzeba morza w społeczeństwie była bardzo silna. W doniesieniach prasowych najmniejszym nawet faktom poświęcano wiele uwagi. Relacje z pierwszych rejsów, morskich przygód czytane były z uwagą. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi literatura. Temat morski pojawia się w poezji i malarstwie. Powstają prywatne muzea morskie. Wszystko zmierzało do przybliżenia społeczeństwa polskiego do uprawy morza. Mówi Kazimierz Ortwein.
Ten termin uprawa morza to on powstał przed wojną i trzeba powiedzieć, że to wszystko są objawy i przejawy świadczące o pewnej tęsknocie Polaków do morza, którzy byli od niego oderwani. Tego rodzaju pojęcia nie istnieją w Anglii, nie istnieją na Islandii. W tych krajach, dla których morze to jest tak jak dla nas rolnictwo, po prostu. Ten termin uprawa morza powstał w Instytucie Bałtyckim. Taki był doktor Borowik, bardzo zasłużona postać. No i powiedzmy, że w naszych warunkach to mogło być bardzo potrzebne, bo do nas bardziej trafiają w naszej mentalności pewne takie ujęcia liryczne, poetyczne i w ogóle uczuciowe, aniżeli jakieś takie kupiecko-buchalteryjne.
Racjonalne.
No tak.
Skomentowanie tego niewątpliwie interesującego spostrzeżenia pozostawiam Państwu. Dziś za uwagę dziękuję już. Marek Koszur. Do usłyszenia.